są w Słowie Bożym takie fragmenty, które wydają się być po prostu takim wprowadzeniem do czegoś większego. One same w sobie nie przedstawiają jakiegoś głównego wydarzenia, po prostu opisują to, jak do czegoś doszło gdzieś później w narracji. Więc możemy zobaczyć, jak coś było przygotowane, jak do czegoś doszło. A przy tym niektóre księgi mają taki bardzo wyraźny punkt kulminacyjny, do którego właśnie takie teksty wcześniejsze prowadzą. Szczególnie Ewangelie tutaj są takimi księgami, gdzie widzimy nawet w strukturze tej księgi, że 1/3 tych ksiąg Ewangelii skupiona jest na ostatnim tygodniu służby Jezusa. Najwięcej miejsca autorzy Ewangelii właśnie poświęcają tym wydarzeniom, konkretnie śmierci, zmartwychwstanie Jezusa, temu, co doprowadziło właśnie do tego. I tak nawet współcześnie, trochę na chwilkę odbiegając od Słowa Bożego, nawet przy ważnych wydarzeniach współczesnych istotne jest to, jak do nich doszło. Nie tylko samo wydarzenie kulturalne, polityczne, sportowe, gospodarcze, ale jeżeli coś wielkiego ma miejsce, chociażby tutaj to, co Dawid wspomniał, takie wydarzenie, które no, cały świat o tym mówi, to nie tylko to, co się wydarzyło, nas interesuje, ale także jak do tego doszło. Pojawiają się eksperci, którzy mówią, jakie są przyczyny, kto tutaj miał jakieś intencje, jakie były motywacje. Kiedy dzieje się jakieś wydarzenie sportowe, chociażby dzisiaj też finał Euro, no to też ci, którzy się interesują, śledzą to, jak przygotowują się drużyny, jak trenują, słuchają tego, co mówią trenerzy, jak potem uzasadniają może porażkę albo zwycięstwo. To wszystko też jest interesujące dla tych, którzy tym właśnie się interesują. I dzisiaj przed nami taki fragment, który jest właśnie takim opisem przygotowań. Jesteśmy krótko przed aresztowaniem, przed ukrzyżowaniem Jezusa. I oczywiście takich tekstów, które opisują, co prowadziło do tego, będzie więcej, ale dzisiejszy fragment pod tym względem jest bardzo szczególny, dlatego że wydaje się, że tam nie ma w tym fragmencie jakiegoś punktu kulminacyjnego. Jest po prostu takie przygotowanie, opis przygotowania święta Paschy, a jednocześnie przygotowania do nowej, lepszej Paschy. Do tego, żeby złożyć ofierze nie tylko baranka paschalnego, ale baranka Bożego, którym jest Jezus. I widzimy, jak doszło do tego właśnie, że akurat wydarzyło się to, czyli ofiarowanie Jezusa, ukrzyżowanie Jezusa, dokładnie w święto Paschy. Przeczytajmy to w Ewangelii Łukasza. To jest 21 rozdział, 2 ostatnie wersety i 22 rozdział do 13 wersetu. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział od 37 wersetu do 22 rozdziału 13 wersetu. I nauczał we dnie w świątyni. Na noc zaś wychodził, by ją spędzić na górze zwanej Oliwną. A cały lud wczesnym rankiem podążał do niego, by go słuchać w świątyni. I przybliżało się święto prześników, zwane Paschą. I szukali arcykapłani, uczeni w piśmie, sposobu, jakby go zgładzić, bali się bowiem ludu. Widasza zaś, zwanego Iskariot, który należał do 12, wstąpił szatan. I ten odszedłszy, umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży, co do sposobu, jak im go wydać. I ucieszyli się i ułożyli się z nim, że mu dadzą pieniądze. A on zgodził się i szukał sposobu, jakby go wydać z dala od ludu. I nastał dzień prześników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. I wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im: idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Oni zaś rzekli do niego: gdzie chcesz, byśmy ją przygotowali? On zaś rzekł do nich: gdy wchodzić będziecie do miasta, no to spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi tego domu: nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi. A on pokaże wam przestronną jadalnię, przystrojoną, tam przygotujcie. A oni odszedłszy, znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. Będzie korzystniej. A więc przez ostatnie 2 tygodnie patrzyliśmy na to, jak Jezus ogłaszał sąd nad Jerozolimą, nad ludźmi, którzy go odrzucili. Teraz sytuacja się trochę odwraca, teraz to Jezus jest przed aresztowaniem, przed procesem i przed wyrokiem śmierci. Sam fragment składa się z opisu zdrady Judasza i przygotowania święta Paschy. Widzimy tam, że Bóg cały czas realizował swój plan. I widzimy tutaj, że realizował ten plan przez żydowskich przywódców, którzy chcieli zgładzić Jezusa. przez Judasza, który zdradził Jezusa, przez szatana, który posłużył się Judaszem, przez uczniów Jezusa, którzy przygotowali wieczerzę paschalną, więc wszystkie te osoby brały udział w Bożym planie. W tym Bożym planie, który Bóg pieczołowicie przygotował i wykonał przez tych podwykonawców swojego planu i przez swój lud, i także przez przeciwników. Nawet przez tych, którzy wcześniej mieli trochę inny plan na to, jak to ma wyglądać. Więc można powiedzieć, że najpierw widzimy tutaj przygotowanie do zabicia Jezusa, czyli ofiarowania Baranka Bożego, a potem przygotowanie do wieczerzy paschalnej, czyli ofiarowania Baranka Paschalnego. Takie dwie sceny tutaj widzimy. I w tym wszystkim widzimy postawę różnych ludzi, a ponad tym widzimy Bożą kontrolę nad wszystkimi wydarzeniami. Nad ludźmi, którzy mieli swoje intencje, swoje ambicje, a jednak byli użyci przez Boga do tego wszystkiego, żeby w tym dokładnie momencie złożyć Baranka Bożego. Więc kiedy patrzymy na taką historię, to też zachęca nas do ufania Bogu w każdym szczególe naszego życia. Kiedy może widzimy jakichś ludzi, którzy robią rzeczy, które nam się nie podobają, może krzywdzą nas, to także jest to taka zachęta do tego, żeby ufać Bogu, dlatego że wszyscy ludzie i Jego lud i przeciwnicy muszą być i są pod kontrolą Bożą. I zaczniemy od tego, czym zakończył się 21 rozdział. Tam jest takie podsumowanie w dwóch ostatnich wersetach ostatniego tygodnia służby Jezusa. 37 werset mówi, że dni spędzał w świątyni. W tym miejscu nauczał, co widzieliśmy już wcześniej w Ewangelii Łukasza, że kiedy wypędził sprzedawcę ze świątyni, to właśnie w tym miejscu potem codziennie nauczał. I tutaj też widzimy to samo, że cały lud od rana przychodził po to, żeby właśnie słuchać Jezusa. Więc to było w dzień, ale Łukasz mówi nam jeszcze, co było w nocy, gdzie Jezus spędzał noce. Czytamy, że wychodził, żeby spędzić noce na Górze Oliwnej. Więc nie wynajął sobie hotelu w Jerozolimie, tak obok świątyni, żeby było blisko, tylko codziennie pokonywał sporą odległość, żeby docierać na miejsce, w którym od rana do wieczora służył, nauczał. I my wiemy z wcześniejszej historii, że Jezus nocował często w Betanii u swoich przyjaciół. Tam mieli swój dom. To było kilka kilometrów dalej od Jerozolimy. I również zaraz po wjeździe do Jerozolimy na początku tego tygodnia wiemy o tym, że tam też wrócił na noc. Ale tutaj czytamy, że Jezus spędzał noce na Górze Oliwnej. No i ten zwrot może znaczyć kilka rzeczy. Po pierwsze, sama Betania leżała na zboczu tej góry, więc mogło oznaczać to po prostu to, że chodziło o Betanię, która była na zboczu góry. Ale być może chodziło o to, że na Górze Oliwnej, a właściwie u podnóża Góry Oliwnej był ogród Getsemane. Ogród, który wiemy, że do tego ogrodu Jezus udał się po tym wieczorze, kiedy spożył paskę z uczniami, ale również czytamy w 22 rozdziale, że udawał się tam według swojego zwyczaju. Czyli wygląda na to, że wcześniej też tam się udawał w ciągu tego tygodnia. Co w sumie pasowałoby do poprzedniego wersetu, gdzie Jezus wezwał uczniów do modlitwy. Więc wcześniej wezwanie do modlitwy dla uczniów, a potem mowa o tym, że Jezus spędzał noce na Górze Oliwnej, w domyśle być może właśnie na modlitwie. Jeszcze po trzecie, w czasie Paschy wielu Żydów spędzało noce na Górze Oliwnej pod gołym niebem. Nie było aż tyle miejsca, żeby pomieścić się w mieście. Niektórzy woleli właśnie taki nocleg pod gołym niebem, więc być może także Jezus, kiedy już się pomodlił w ogrodzie Getsemane, potem też spędzał noc na Górze Oliwnej. I 22 rozdział, już przechodzimy do niego, zaczyna się od takiej informacji, że przybliżało się święto Przaśników. Inaczej czytamy, że nazywano je Paschą. Tak ściśle rzecz biorąc, Pascha to był pierwszy dzień tego święta, kiedy spożywano właśnie tą paschalną wieczerzę, kiedy spożywano tego baranka. A potem zaczynało się święto Przaśników, które trwało już 7 dni. Ale tak powszechnie w użyciu codziennym nazywano i ten pierwszy dzień, i te całe święta czasem jako Pascha, czasem jako święto Przaśników. Używano zamiennie tych dwóch terminów. Co do powodu tego święta, tak przypominając nam, chodziło o wyjście Izraelitów z Egiptu, kiedy to Izrael został uratowany przez Boga, przez plagi, które Bóg zesłał na Egipt, przez na końcu ostatnią plagę, kiedy anioł śmierci zabił wszystkich pierworodnych, kiedy to tylko domy, w których nadproża drzwi były pomazane krwią, zostały uratowane. Kiedy Izraelici w pośpiechu wychodzili z tego miejsca, nie było nawet czasu, żeby ciasto się zakwasiło, stąd też właśnie ten zwyczaj spożywania prześnego chleba. Więc na pamiątkę tych wydarzeń Żydzi obchodzili co roku właśnie w tym czasie takie święto Paschę, gdzie spożywali prześny chleb, gdzie spożywali baranka. I I podobnie misją Jezusa, podobnie do tamtego wydarzenia, też było prowadzenie Izraelitów, a właściwie ludzi, lud Boży, nie tylko Izraelitów, z niewoli. Tym razem nie z Egiptu, tylko z niewoli grzechu. Taki drugi eksodus. To jest też taki eksodus, o którym Ewangelia Łukasza mówi. I chodzi już tutaj nie o uwolnienie od przeciwników politycznych, od ludzi, którzy ich ciemiężyli, ale od grzechu i jego konsekwencji. Od potępienia dla wszystkich, którzy rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Bo Bóg wyznaczył, żeby Jezus został poświęcony właśnie podczas tego święta, żeby przypomnieć Izraelitom o tamtym wydarzeniu i przez to wskazać na Jezusa, który jest prawdziwym barankiem Bożym. Jezus użył znanych symboli żydowskich właśnie podczas tego święta, żeby wskazać, że On jest tym, który wydaje swoje ciało, który przelewa swoją krew, a nie krew barana. I przyszedł Jezus także po to, żeby ustanowić nowe przymierze, a skoro ustanowić nowe, to musiał wypełnić stare i osądzić tych, którzy to stare przymierze złamali. I to mieliśmy chwilkę wcześniej. Kiedy czytaliśmy ten dłuższy opis zapowiedzi sądu nad Jerozolimą, to był opis sądu nad tymi, którzy złamali Boże przymierze, to stare przymierze. Opis nad tymi, którzy odrzucili Jezusa jako Mesjasza. I dalej widzimy bohaterów, ludzi, którzy występują tutaj w tym fragmencie. Jako pierwszych widzimy arcykapłanów i uczonych w piśmie. I nie widzimy ich tutaj jako przygotowujących się do święta. Widzimy ich jako będących w przygotowaniu, w ferworze, ale w ferworze czegoś innego, w przygotowaniu czegoś innego. Dokładnie zasadzki na Jezusa. Dyskutowali o tym nie tyle, co z Nim zrobić, bo to już ustalili wcześniej, że chcą Go zabić, ale kiedy i jak to zrobić. Ciekawe jest to, że te dwie grupy, arcykapłani i uczeni w piśmie, to były grupy, które no nie do końca się lubiły. Arcykapłani to byli sadoceusze, to były lud kapłański, rody kapłańskie. Uczeni w piśmie to byli faryzeusze. Dwie grupy, które nie do końca ze sobą miały wiele wspólnego, ale połączył ich wspólny cel, wspólny wróg. I wcześniej obie te grupy próbowały złapać Jezusa na jakimś słowie. Zadawały pytania, próbowały doprowadzić do tego, żeby Jezus powiedział coś, o co można będzie go oskarżyć. To się nie udało, ale w efekcie wręcz zwiększyło ich nienawiść do Jezusa. Że nie udało mi się pokazać, że Jezus jest fałszywym nauczycielem. I planowali go zabić. Czytamy też w innej Ewangelii, że chcieli poczekać na skończenie świąt. Że według nich to nie był dobry moment, żeby zabić Jezusa. Dlatego, że w mieście było wielu ludzi, którzy jeżeli by się o tym dowiedzieli, to mogliby się zbuntować. A w wyniku tego mogliby interweniować Rzymianie. Tego przywódcy nie chcieli. Nie chcieli takiego problemu, nie chcieli, żeby to skończyło się dla nich źle, bo tak mogłoby się skończyć, żeby oni jako przywódcy zostali ukarani za zamieszki. I to pokazuje, że ten plan, który się wykonał, Boży plan, nie do końca był po drodze dla tych przywódców. Oni chcieli zrobić to później. Oni chcieli zrobić to kiedy indziej. Oczywiście chcieli zabić Jezusa, ale chcieli zrobić to po zakończeniu świąt. Ale widzimy tutaj, że Boży plan się realizuje pomimo ich wcześniejszych planów. Że Jezus został poświęcony jako baranek Boży, jako ten, który złożył siebie w ofierze właśnie w święto Paschy. I żeby zrealizować ten plan, Bóg posłużył się niespodziewanymi osobami, których widzimy w trzecim wersecie. Judasz, jeden z 12 apostołów i szatan, czyli Boży przeciwnik. Dwie osoby, których no, moglibyśmy się nie spodziewać, że będą realizowali Boży plan, a jednak to ich działanie doprowadziło do wykonania Bożego planu, tego, co Bóg postanowił. I wiemy, że Jezus wcześniej od początku wiedział o tym, że Judasz go wyda, a mimo tego powołał go na apostoła, na swojego ucznia, po to, żeby spełnić pisma, żeby spełniły się pisma. I w tym miejscu można się zastanawiać nad motywacjami właśnie Judasza i szatana. Dlaczego oni to zrobili? Co skłoniło Judasza do takiego kroku? Człowieka, który wcześniej szedł za Jezusem, który był jednym z 12 apostołów, który widział cuda Jezusa. I dlaczego szatan chciał zabić Jezusa, skoro wiemy o tym, że śmierć Jezusa doprowadziła do jego upadku, do jego pokonania. Więc zacznijmy od Judasza. Co było jego celem? Co było jego motywacją? Wiemy o nim, że kierował się chciwością. Czytamy w Ewangelii Jana wcześniej, że był złodziejem, że podkradał wspólne pieniądze. Kiedy Maria użyła drogiego olejku, żeby namaścić Jezusa, to oburzył się właśnie Judasz, który powiedział tak na głos, że można byłoby to sprzedać i rozdać ubogim, ale wiadomo, że chodziło o to, że chciał to mieć dla siebie, żeby móc podkraść te pieniądze. Więc przez swój grzech, przez swoją chciwość był podatny na wpływ szatana. I to pokazuje też, że szatan nie wstępuje w ludzi tak znienacka. To nie jest tak, że nagle ktoś z nas może być opętany. To musi do tego doprowadzić nasza własna wola. I to nawet nie tyle każdy, kto żyje na tym świecie, ale tylko ten, który nie należy do Boga. Tylko ci są zagrożeni tym, że szatan może ich opętać. Bo my, którzy jesteśmy Boży, którzy należymy do Niego, nie jesteśmy pod wpływem szatana w tym sensie, że on nie może w nas wstąpić tak, jak wstąpił w Judasza. Ale także nikt nie może się usprawiedliwiać właśnie przeciwnikiem. Mówiąc o tym, że to nie ja chciałem, tylko szatan jakoś mnie tam zmusił. Jakoś mnie podkusił do tego, żeby zrobić co złego. Bo wiemy o tym, że Judasz nie był prawdziwym uczniem Jezusa. Był uczniem Jezusa zewnętrznie, ale Jezus wiedział o tym, że on jest synem zatracenia, że nie jest, nie należy do Boga. I wcześniej żył w grzechu. Ta chciwość, pewnie jeszcze inne rzeczy. I ten grzech doprowadził do kolejnych grzechów. Doprowadził do tego, że szatan wstąpił w jego życie. Wszedł do jego życia. Ale to nie szatan, tylko on jako Judasz, jako człowiek ponosi odpowiedzialność. I żaden z nas nie jest zwolniony z odpowiedzialności za nasze grzechy, wymijając się tym, że może ktoś nas podkusił, że może Boży przeciwnik nas do czegoś zmusił. Ale ta część finansowa nie była pewnie najważniejsza, bo trudno sobie wyobrazić, że Judasz udawał ucznia Jezusa po to, żeby po 3 latach sprzedać Jezusa za 30 srebrników. To nie był dobry interes. To było coś, co pewnie pod koniec jego służby na to dopiero wpadł, bo pewnie miał nadzieję, że Jezus będzie Mesjaszem, tylko że innym niż tego, tylko innym niż taki, jak się spodziewał. Myślał o tym, że będzie zaprowadzi Królestwo Boże w taki sposób, że pokona Rzymian, że tutaj nastanie królestwo, że on będzie może miał jakąś wielką, ważną funkcję w tym królestwie. I wiemy o tym, że podobnie myśleli do pewnego czasu pozostali uczniowie, ale oni, mimo tego, że nie rozumieli Bożego planu, to cały czas byli przy Jezusie. Nawet kiedy odeszli na chwilę, to potem znowu wrócili. Więc mimo tego niezrozumienia, to oni ufali Jezusowi. Judasz postąpił trochę inaczej. W pewnym momencie po prostu porzucił, zrezygnował z tego planu, zrezygnował z Jezusa. Być może po tym, jak kolejny raz usłyszał o tym, że Jezus będzie zabity. Albo nawet po tym, kiedy Jezus powiedział im, jako uczniom, że oni też będą prześladowani, że oni, część z nich będzie zabita. To są słowa, które mogą zniechęcić. Jakbyśmy dzisiaj usłyszeli, że część z nas będzie zabita, to ktoś, kto nie jest uczniem Jezusa, może się zniechęcić, może się wycofać. Może już nie przyjść za tydzień na nabożeństwo. A co jeśli chodzi o szatana? Co było jego motywacją? Dlaczego on doprowadził do śmierci Jezusa, mimo tego, że śmierć Jezusa doprowadziła do jego upadku? I tutaj są różne wyjaśnienia, przedstawia się różne sposoby, jak to rozumieć. Na przykład taki, że mógł mieć nadzieję, że Jezus zrezygnuje, kiedy będzie cierpiał. Że kiedy będzie na krzyżu, to zejdzie z krzyża, z powodu tego wielkiego bólu, z powodu tego doświadczenia. A może po prostu nie mógł sobie odmówić okazji do zabicia Syna Bożego. Do tego, żeby on jako wąż, jako szatan ukąsił w piętę Syna Bożego. Może przy tym łudził się, że uda mu się utrzymać Jezusa w stanie śmierci. Że nie będzie w stanie powstać z martwych. A może po prostu wykonywał Boże polecenie. Jako szatan, który był przeciwnikiem Bożym, ale jednak wykonywał Boży plan. Z możliwości wydaje się, że jest wiele, a nawet można połączyć kilka z nich. Natomiast jest jedna szczególna, która wydaje mi się, że jest słuszna, dlatego że szatan mógł nie wiedzieć, co się stanie po ukrzyżowaniu Jezusa. My wiemy, że Stary Testament mówił o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, ale mówił to w nieoczywisty sposób. Zapowiadał to przez typy, zapowiadał to w ukryty sposób. Chociażby Izajasza 53, który mówi o cierpiącym słudze, który właśnie umiera, ale nie było to oczywiste dla Żydów, że chodziło o Mesjasza. Myśleli, że może chodziło o Izrael, może chodziło o jakiegoś proroka, więc nie było do końca jasne. Mimo tego, że były takie zapowiedzi, nie było jasne dla Żydów, że Stary Testament zapowiadał śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. I nawet w Nowym Testamencie czytamy o tajemnej mądrości, o pewnej tajemnicy ukrytej w Starym Testamencie, ale objawionej w Nowym Testamencie. I to zakrycie miało swój cel. I apostoł Paweł napisał o tym w pierwszym liście do Koryntian, z 2 rozdział 8 werset. Bo czytamy tam, że gdyby władcy świata poznali tę mądrość, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. I w tym miejscu władcami świata nie musieli być tylko ziemscy władcy, ale Paweł używał tego tytułu, tego zwrotu, żeby również opisywać moce ciemności. Więc szatan i demony nie znały dokładnego Bożego planu. W jednej sytuacji widzimy demony, które wołały do Boga, pytając, czy przyszedłeś nas dręczyć przed czasem. Czyli wiedziały, co je czeka, że czeka je sąd, ale nie spodziewały się tego w tym momencie. Nie rozumiały w tym momencie, po co Jezus przychodzi teraz. Więc mogły nie wiedzieć, że przyszedł po to, żeby najpierw oddać swoje życie, a dopiero po tym, żeby nastał ich sąd. Więc takie zakrycie zapowiedzi śmierci Jezusa mogło służyć spełnieniu tego planu. I kiedy już szatan stąpił w Judasza, to widzimy, że udał się do żydowskich przywódców. I było to akurat w tym momencie, kiedy oni myśleli o tym, jak dać się do Jezusa. W tym momencie dobrowolnie przyszedł do nich jeden z 12 apostołów. Jeden z uczniów, który chodził z Jezusem. I powiedział im, że chce go wydać. No, podane jak na tacy. Taka miła niespodzianka dla tych, którzy nie wiedzieli, jak to zrobić. My w Polsce mówimy czasem, że coś albo ktoś spadł nam z nieba. W tym przypadku przewrotnie można powiedzieć, że on spadł albo wyskoczył prosto z piekła po tym, jak wstąpił w niego szatan. Ale oczywiście nawet to wciąż było pod Bożą kontrolą. To wciąż było pod Bożą kontrolą. Wciąż było częścią Bożego planu. I Mateusz w tym miejscu mówi, że Judasz sam zapytał, co mogą dać mu za Jezusa. I ustalili, że dostanie 30 srebrników. Według Starego Testamentu 30 srebrników płacono za niewolnika, który został zabity przez zwierzę przypadkowo, czyli taka forma odszkodowania. Więc widzimy tutaj, ile na ile wycenili Jezusa, który stał się sługą i został sprzedany za cenę sługi. I 6 werset mówi o tym, że Judasz szukał, żeby wydać Jezusa z dala od ludu, czyli jakby ten sam powód, dla którego arcykapłani uczeni w piśmie nie chcieli tego zrobić w czasie święta, też z tego powodu, że chcieli uniknąć zamieszek. Ale tutaj Judasz akurat był osobą, która wiedziała, kiedy Jezus będzie z dala od ludu. Więc mieli dostęp do człowieka, który mógł im powiedzieć, jaki będzie dobry czas, w jakim czasie mogą przyjść i dobrać się do Jezusa. I to było nawet lepsze niż czekanie do końca świąt, dlatego że w czasie świąt Jezus mógł zyskać na popularności. Gdyby nauczał dalej, to dalej zbierałby kolejnych ludzi. Więc dla nich dobre było przyspieszenie działania. Dobre było to, żeby szybciej zakończyć życie Jezusa, ale w tym Bożym planie Bóg użył właśnie tego, żeby przyspieszyć i żeby właśnie w tym czasie Paschy dokonać odkupienia, żeby wtedy złożyć ofierze Baranka Bożego. I właśnie od tego momentu Judasz myślał o tym, kiedy może wydać Jezusa. Wiedział o tym, że odkąd byli w Jerozolimie, to Jezus odchodził na noc na tą górę, więc może właśnie o tym mógł myśleć, że to jest dobre miejsce, żeby wydać Jezusa, żeby właśnie tam przekazać go Żydom, którzy będą chcieli go zabić. I kiedy patrzymy na przypadek Judasza, to jest takie ostrzeżenie dla nas, właściwie dla każdego członka Kościoła, bo zawsze musimy pamiętać o tym, że to, że ktoś jest w Kościele, nie musi oznaczać tego, że jest nawrócony. Bo ktoś może sprawiać wrażenie na naśladowcy Jezusa. Może dla nas, jako tutaj braci, sióstr, jedna z osób cały czas będzie sprawiać wrażenie nawróconej. Mieliśmy takie przypadki osób, które były w Kościele, potem odeszły. I byliśmy zdziwieni, zaskoczeni. I też właśnie takie wrażenie sprawiał dla pozostałych uczniów Jezusa. Do końca nie wiedzieli, kto go wyda. I to jest też taka przestroga przed niewłaściwymi oczekiwaniami, przed naszymi pragnieniami, które może chcemy zrealizować za pomocą Pana Boga. Bo jeżeli zaufałeś Jezusowi, bo liczyłeś, że da ci to, czego pragniesz, że spełni twoje marzenia, że będą ciebie omijać tragedie, to to jest przepis na rozczarowanie. Bo będą pojawiać się pokusy, które będą ciebie odciągały, żeby zrealizować swoje pragnienia, swoje ambicje, swoje marzenia, żeby unikać trudności z dala od Bożego planu, z dala od Jego woli. I kiedy poddajemy się pokusom, to daje miejsce do działania przeciwnikowi. Tak było w przypadku Judasza. I to była ta pierwsza część fragmentu, pierwsza część przygotowań do złożenia baranka Bożego, czyli Jezusa. A w drugiej części widzimy również przygotowania, tym razem przygotowania do Paschy, wieczerzy paschalnej. Kiedy Jezus z uczniami był przed wieczerzą, czytamy w 7 wersecie, że to był dzień, kiedy ofiarowano baranki paschalne. I według prawa mojżeszowego to był dzień, w którym należało spożyć baranka paschalnego w mieście, w Jerozolimie. Więc oni, którzy nie mieli swojego na ten dzień, musieli jakiś zorganizować, zdobyć jakiś pokój, w którym mogli się spotkać. I czytamy, że Jezus polecił paschalnym uczniom, Piotrowi i Janowi, i było całkiem sporo do przygotowania. Musieli przygotować ucztę na 13 osób. Tak, dziękuję. Zdecydowanie warunki atmosferyczne pokonują. Więc Piotr i Jan jako dwie osoby mieli przygotować tą ucztę na 13 osób, więc mieli sporo do zdobienia. Przede wszystkim chodziło o baranka paschalnego, którego mieli ofiarować w świątyni. W świątyni zabijało się baranka, kropiło się krwią ołtarz, zabierało się baranka do domu, tam się go piekło, więc to był główny posiłek, ale poza tym były jeszcze inne rzeczy. Był jeszcze pszenny chleb, było jeszcze wino, były jeszcze gorzkie zioła, była jeszcze taka słodka pasta, którą też spożywano z tymi ziołami, więc były też inne rzeczy, które oni musieli w dwójkę przygotować. I Piotr i Jan zapytali Jezusa, gdzie mają przygotować tę ucztę. I zobaczmy odpowiedź Jezusa w wersetach od 10 do 12. On zaś rzekł do nich, gdy wchodzić będziecie do miasta, oto spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi tego domu, nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi. A on pokaże wam przestronną jadalnię przestrojoną, tam przygotujcie. I zwróćmy tutaj uwagę, że Jezus nie podał im dokładnego adresu. Nie powiedział im dokładnie, kogo mają spotkać. Nie powiedział im imienia tej osoby. Powiedział tylko, kto przyprowadzi ich do tego miejsca i co mają zrobić, kiedy go zobaczą. I wiele wskazuje na to, że zrobił tak po to, żeby Judasz nie mógł wiedzieć, w którym miejscu spożyją Paskę. Bo gdyby Judasz wtedy się o tym dowiedział, to już mógłby donieść o tym arcykapłanom i uczonym w piśmie. Bo to byłby dobry moment. Bo to jest moment, w którym wszyscy Żydzi byli gdzieś w budynkach. Właściwie nikogo nie było na ulicy. To trochę jak w Polsce w Wigilię, chociaż nawet bardziej, bo tam wszyscy Żydzi w Jerozolimie spożywali Paskę. W Polsce nie każdy też o tej samej porze. Ale to był dobry moment, żeby złapać Jezusa po cichu. Żeby wejść pod wskazany adres, aresztować Jezusa, żeby wielu Żydów się o tym nie dowiedziało. Ale nie znali adresu. Adres znał tylko Jezus. I kiedy Piotr i Jan odłączali się od grupy, to oni też jeszcze nie wiedzieli, gdzie spędzą ten wieczór. Więc też nie mogli powiedzieć pozostałym uczniom. Pewnie dopiero wieczorem, kiedy przygotowali Paschę, zobaczyli się z pozostałą częścią grupy. Więc dzięki temu Jezus trzymał w tajemnicy adres tego spotkania do samego końca. A Judasz nie miał możliwości, żeby pójść i żeby powiedzieć o tym przywódcom. I tutaj otwarte jest pytanie, czy Jezus umówił się wcześniej z tym gospodarzem. Wydaje się, że mogło tak być, że gospodarz był uczniem Jezusa. Nawet tutaj są takie słowa, że nauczyciel każe ci coś powiedzieć. Więc jeżeli chodzi o taki zwrot, no to w Jerozolimie wtedy było wielu nauczycieli. Tysiące nauczycieli zgromadziło się w tym mieście, więc jeżeli gospodarz miał wiedzieć, o kogo chodzi, no to prawdopodobnie był uczniem Jezusa. A znakiem dla uczniów miał być mężczyzna, który niósł dzban wody. No, kiedy tak sobie pomyślimy, czy to jest jakiś szczególny znak rozpoznawczy, szczególnie w Jerozolimie, w tym mieście, gdzie było pełno osób, no to nie wydaje się do końca. Ale dzban wody, który niósł mężczyzna, to nie był powszechny widok, dlatego że dzbany wody nosiły kobiety, a jeżeli mężczyzna niósł wodę, to niósł ją w takich wielkich bukłakach. Więc to było coś, co było charakterystyczne, co mogło pozwolić im poznać, o kogo chodziło. Jezus powiedział, że ten mężczyzna miał się z nimi spotkać, kiedy będą wchodzić do miasta. Więc nie musieli szukać go po całym mieście, chodzić, gdzie ten człowiek jest, tylko kiedy wejdą do miasta, mieli go zobaczyć, a nawet, że on miał się spotkać z nimi. Więc być może nawet nie chodziło o to, że mieli go śledzić, że mieli zobaczyć tego człowieka i pójść za nim tak przyszajając się, żeby go nie rozpoznali, żeby on ich nie rozpoznał. Mogło chodzić o to, że on miał ich zaprowadzić do tego miejsca. Że miał się z nimi spotkać i zaprowadzić do tego miejsca, gdzie mieli spożyć Paskę. I tutaj tradycja kościelna mówi, że to miejsce, w którym się spotkali, to był dom matki Jana Marka, czyli jednego z ewangelistów. Wiemy, że po zmartwychwstaniu to był właśnie dom, w którym Kościół się spotykał. Widzimy to w Dziejach Apostolskich. I również z historii wiemy, że ten dom matki Jana Marka był miejscem spotkań Kościoła jeszcze po zburzeniu Jerozolimy, kiedy chrześcijanie wrócili do Jerozolimy i odbudowali ten dom. Więc być może to chodziło właśnie o to miejsce. Ale w ogóle to był czas, w którym mieszkańcy Jerozolimy oddawali swoje pokoje pielgrzymom. Taki był zwyczaj, że kiedy pielgrzymi przychodzili do miasta, spotykali gospodarza, prosili o miejsce, to gospodarz musiał im udostępnić. Z reguły płacono skórą baranka, którego właśnie spożywali. I w mieście było wiele takich miejsc, takich pokojów, no bo mnóstwo pielgrzymów potrzebowało miejsca na spożycie paschy. To trochę jak my, kiedy mamy jakąś uroczystość, zamawiamy restaurację, jakąś salę w restauracji, żeby spożyć tam posiłek. To coś podobnego. Tam też był stół przygotowany, było miejsce do siedzenia, właściwie do leżenia bardziej, bo tak spożywano wtedy posiłki w pozycji półleżącej. I uczniowie zapytali o pokój, gdzie nauczyciel spożyje paskę z uczniami. Więc Jezus chciał jeszcze spożyć paskę przed swoją śmiercią ze swoimi uczniami. Powiedział nawet, że gorąco pragnął zrobić to przed swoją męką. Miał świadomość, że został mu tylko jeden dzień. Miał świadomość tego, co rozgrywało się w tym samym czasie w pałacu arcykapłana. Miał świadomość, że Rada Najwyższa planowała jego śmierć. Wiedział o tym, że jeden z jego uczniów, który będzie jadł za nim posiłek, właśnie w ten dzień go wyda. Ale wiedział to wszystko właśnie dlatego, że sam to zaplanował. To była część także jego planu. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 27-28 werset. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 27-28 werset. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić to wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Więc wszystko to miało się wydarzyć zgodnie z Bożym planem. Choć wszystkie te osoby miały jakieś swoje intencje, ambicje, powody, interesy, to wykonywały właśnie to, co Bóg wcześniej postanowił. Bo tylko tak możliwe było to, że Jezus został zabity właśnie tego dnia, właśnie w święto Paschy. Czyli w święto, które było wspomnieniem wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Kiedy Żydzi wspominali swój ratunek. Kiedy wspominali to, że Bóg uchronił ich, tych, którzy spożywali baranka paschalnego, których drzwi były pomazane krwią tego baranka. Jezus został zabity właśnie w to święto, żeby wskazać ludziom na ważniejszy ratunek, na uwolnienie z niewoli grzechu przez krew doskonałego baranka Bożego. I to mimo tego, że żydowscy przywódcy nie chcieli początkowo zabijać Jezusa w czasie świąt, bo według nich to było zbyt ryzykowne. Bóg zmienił ten plan. bo dał im Judasza, który skłonił ich do tego, żeby zrobić to szybciej. I to dzięki temu, że szatan wstąpił w Judasza. To może być trudno pojąć, ale nieświadomie wszyscy oni wypełniali Boży zamysł. W Boży plan wpisany był bunt szatana, nienawiść żydowskich przywódców i zdrada Judasza. A jednocześnie każdy z nich ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. I to jest może dziwna, ale uspokajająca prawda, że Boży plan nie zawiedzie. Że żadne zło ani tego świata, ani tego podziemnego świata, tego złego świata nie przeszkodzi wykonanie Bożych zamiarów. I jednocześnie żadne zło nie pozostanie bez kary. Nikt nie pozostanie bez odpowiedzialności. Nikt nie uniknie odpowiedzialności. Chyba, że zaufa temu, który złożył samego siebie w ofierze, jako baranek Boży. Który przyszedł zgładzić grzechy tych, którzy pójdą za nim do samego końca. Którzy nie zrobią tego, co Judasz, który wycofał się w pewnym momencie. Których nie odciągną przyjemności i bogactwa tego świata. Bo to był problem Judasza. Jego chciwość. I to jest coś, co może grozić każdemu. I mocno przed tym przestrzega apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza. Pierwszy Tymoteusza, 6 rozdział, 9-10 werset. Taka przestroga, którą Paweł zawarł na końcu listu. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne, bezsensowne i przeszkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Z tych słów wynika, że Paweł też znał takie osoby. Znał ludzi, którzy byli na drodze wiary, ale zboczyli z drogi wiary przez miłość do pieniędzy. Którzy wpadli w pokuszenie i sidła, którzy wpadli w szkodliwe pożądliwości. I ciekawe jest to, jak kończy się 10 werset, bo czytamy tam, że oni sami uwikłali się w przedłużne cierpienia. Sami się uwikłali w te cierpienia. Bo taka postawa prowadzi do cierpienia, które sami ściągamy na siebie. To jest proszenie się o cierpienie. Takie pragnienia mogą zaspokoić tylko na chwilę. Tylko na krótko. U Judasza to było bardzo krótko. On nawet nie skorzystał z tych pieniędzy, które otrzymał. Wiemy o tym, że wyrzucił w świątyni, a potem sam się zabił. Więc to jest jedno zagrożenie, a drugie to jest taki strach przed trudnościami. Szczególnie jeżeli ktoś nastawia się na coś zupełnie innego. Wiemy, że krótko przez zdradę Judasza Jezus powiedział swoim uczniom, że będzie zabity, będzie wydany na ukrzyżowanie. Więc to mogło być coś, co skłoniło Judasza do swojej decyzji. Bo on rozumiał, że jeżeli Jezus będzie zabity, to oni jako uczniowie też nie będą bezpieczni. I z tego względu też inni uczniowie odwrócili się od Jezusa. Wiemy, że odeszli, kiedy Jezus został aresztowany. Ale oni powrócili, bo Boża łaska daje miejsce na powrót po upadku. I to była różnica między Judaszem a Piotrem i całą resztą, którzy też w pewnym sensie zdradzili Jezusa, bo się od Niego odwrócili. Judasz nie widział drogi powrotu. Chociaż żałował, chociaż wyznał swój grzech. Czytamy o tym później w Ewangelii Mateusza. Wyznał swój grzech jeszcze przed śmiercią Jezusa, ale w jego życiu nie było nadziei, nie widział nadziei. Pozostali uczniowie też się odwrócili, ale oni potem powrócili do Jezusa, bo oni zrozumieli, że tylko w Nim jest przebaczenie. I to właśnie dlatego, że za nich oddał swoje życie, że powiedział im o tym podczas ostatniej wieczerzy. I to będzie dalej w tym fragmencie, ale to już zostawimy na za tydzień. A dzisiaj podsumowując, widzieliśmy przygotowania. Widzieliśmy, jak Bóg zadbał o to, żeby śmierć Jezusa wydarzyło się właśnie dokładnie w to święto. Widzieliśmy pierwszą grupę, która była przeciwnikami Jezusa. Żydowskich przywódców, szatana, Judasza, którzy wszyscy razem w koalicji doprowadzili do śmierci Jezusa, ale nie byli świadomi tego, że wypełniają Boży plan, że brali udział w ofiarowaniu najważniejszego baranka paschalnego. To ich działania do tego doprowadziły, że właśnie w święto Paschy Jezus został złożony jako baranek Boży. Chociaż początkowo przywódcy nie chcieli tego zrobić w ten dzień, To nie był ich plan, to był Boży plan, który Bóg wykonał za ich sprawą. I to niespodziewanie przez jednego z apostołów, człowieka, który chodził za Jezusem, ale zgubiła go chciwość i dał przez to dostęp diabłu. Więc to dla nas jest też przestroga przed uleganiem pokusom, przed otwieraniem miejsca przystępu dla diabła przez uleganie pokusom, przez grzech, czy rodzi kolejny grzech i otwiera furtkę do działania przeciwnikowi. A jednocześnie widzimy, że Bóg realizuje swój plan mimo złych zamiarów przeciwników. To mu nie przeszkadza. On posługuje się ludźmi, którzy do niego nie należą, żeby wykonać swój plan. Tak było wtedy przy ukrzyżowaniu Jezusa i tak jest dzisiaj z każdym doświadczeniem, które nas spotyka. W Bożym planie wszystko służy ku dobremu dla tych, którzy go miłują. Nikt nie może temu przeszkodzić. Nawet przeciwnicy, nawet prześladowcy Kościoła nie mogą temu przeszkodzić. To była pierwsza grupa. I druga grupa, która była skupiona na przygotowaniu do święta, czyli Jezus i jego uczniowie, którym Jezus polecił przygotowanie wieczerzy. I te wskazówki Jezusa też posłużyły się do tego, żeby dokładnie w tym czasie, a nie innym, Jezus został złożony w ofierze. Bo z tej strony Jezus opóźnił zabicie samego siebie. Bo gdyby nie utrudnił Judaszowi pojmania Jezusa, to wydarzyłoby się to podczas ostatniej wieczerzy. Gdyby nie ukrył adresu, to Żydzi przyszliby po niego właśnie w ten dzień, właśnie w to miejsce, jeszcze wcześniej. Ale Jezus chciał jeszcze spędzić czas z uczniami. Chciał im wskazać przez symbole podczas tej Paschy, przez chleb i wino, na to, że On jest tym, który daje samego siebie. Więc pojmanie Jezusa miało się dokonać dopiero po tej wieczerzy. Dlatego, że Jezus zadbał o to, żeby nie stało się to zbyt wcześnie, a Bóg zadbał o to, żeby nie stało się to zbyt późno. Żeby nie stało się to wcześniej w ciągu tego tygodnia, ani podczas wieczerzy, ani żeby nie stało się to po zakończeniu świąt. Boży plan przewidział, zaplanował Bóg to, żeby stało się to właśnie w ten dzień. I dzięki temu baranek Boży został złożony właśnie w ofierze jako baranek paschalny we właściwym czasie. Nie ma w tym przypadku. Bóg realizuje swój plan przez swój lud i przez swoich przeciwników. A my przez wiarę możemy ufać, że mamy odpuszczenie grzechów przez przelaną krew Baranka Bożego. Przez to, że On oddał siebie za nasze grzechy. Amen.